Nasz gość dnia.
Gościem dnia Radia Nadzieja jest Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam pana i witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
Zaproponował pan uchylenie stanowiska sejmiku wyrażającego sprzeciw wobec paktu migracyjnego. Dlaczego?
No, ktoś to musiał zrobić, prawda?
Wziął pan na siebie to wszystko?
Nie wziąłem na siebie, tylko po prostu ja jestem odpowiedzialny za pion kultury, a to stanowisko dotyczyło bezpośrednio naszego projektu, który złożyliśmy jako Opera Filharmonia Podlaska do Feniksa. Nie dostaliśmy tych pieniędzy, to jest 43 miliony złotych na modernizację sceny w Operze i Filharmonii. Niezwykle ważna sprawa i też wymianę multimedialną. Mediów, różnych innych elementów. Niestety ministerstwo nie dało nam tych pieniędzy ze względu na to, że 2 czerwca zeszłego roku Sejmik Województwa przyjął tak zwane stanowisko przeciwko migracji.
A jak to się ma stanowisko przeciwko migracji, sprecyzujmy, paktu migracyjnego, tak, do pieniędzy na filharmonię?
No tak, są to pieniądze europejskie, a więc wszystkich tych, którzy przekazują te pieniądze w te miejsca, które są potrzebne, obowiązują przepisy Unii Europejskiej, które mają swoje klauzule. Między innymi klauzula dyskryminacyjna i praw podstawowych Unii Europejskiej. I to właśnie nam zarzucono, że to stanowisko jest jakby przeciwko tej klauzurze.
I a czy pan się
odmówiono,
z tym zgadza?
Odmówiono nam tych środków finansowych. Ja się z tym nie zgadzam. Ja też z tym się nie zgadzam, ponieważ ten pakt migracyjny, to stanowisko zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa. To było dzień już po wygranych wyborach przez obecnego prezydenta. To była taka narracja zwycięstwa, prawda? A więc pniemy temat, ciągniemy temat dalej. Teraz zajmiemy się migrantami, za chwilę może zarządem województwa i tak dalej, i tak dalej. To była taka polityczna nagonka i chciano wykorzystać ten pakt migracyjny. Między innymi radni PiS-u zgłosili właśnie, żeby sejmik przyjął taki, tam było, to był dopiero pakt przeciwko migracji, to nie ulega wątpliwości, ale ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości w sejmiku, a my też nie chcieliśmy z tym jakby walczyć zbyt mocno, w związku z tym zmieniliśmy treść tego stanowiska. On był kompletnie lejtowy. To był...
O czym mówili nawet radni PiS-u, że on jest za lekki. Że jest to stanowisko
Za oni nawet byli przeciw wtedy, prawda? I później już, kiedy myśmy zmienili treść tego stanowiska. Ale mało tego, popieraliśmy polski rząd premiera Donalda Tuska w tym pakcie, ponieważ Polska, ta sprawa relokacji migrantów nie dotyczyła już Polski, ponieważ przyjęliśmy Ukrainę. Ale oczywiście, tak jak polski rząd, tak samo i my w sejmiku jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, także to zawarliśmy. Ale
to jak to się
ale,
ma?
Ale niech pan poczeka chwilę. Ale zostawiliśmy nieszczęśliwy tytuł, że jesteśmy przeciwko paktowi, to raz. A druga sprawa, wprowadziliśmy też punkt, w którym nie wprowadziliśmy, tylko zostawiliśmy też ostatnie zdanie z tego dokumentu, które przygotowało Prawo i Sprawiedliwość, że jesteśmy przeciwko relokacji migrantów w Europie. W związku z tym uznano te słowa, te zdania za niesprzyjające występujące przeciwko tej klauzurze, o której mówiłem, dyskryminacyjnej. I Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które miało przyznać nam te środki finansowe, nie przyznało. W związku z tym, że mamy w tej chwili procedurę odwoławczą, chcemy złożyć odwołanie i chcemy być czyści w tej sprawie i postanowiliśmy uchylić to stanowisko. Ono nie ma żadnego znaczenia. Powiedziałem, ono było tak lajtowe, że nie miało nic wspólnego ze stanowiskiem Prawa i Sprawiedliwości.
Ale uchyliliście.
Uchyliliśmy dlatego, że się ministerstwo na nie powołuje. Ministerstwo traktuje to jako sprawę zero-jedynkowo. Jest albo nie ma. Jeśli jest, nie dajemy pieniędzy. W związku z tym wystąpiliśmy na sejmiku o uchylenie tego stanowiska. Tam by zabrakło też jeszcze kilku punktów w ocenie merytorycznej, ale biuro, które przygotowywało projekt dla opery, twierdzi, że są to punkty do odzyskania w ramach procedury odwoławczej. W puli środków odwoławczych mamy 170 milionów złotych w tej chwili i wydaje mi się, że że jeżeli zrobimy wszystko, żeby te pieniądze w ramach tego odwołania spełnimy wszystkie wymagania ministerstwa, to te pieniądze możemy dostać. Aczkolwiek też nie jestem taki pewny, żeby była jasność.
A prawda? Jak się to ma do tego, o czym mówi premier Tusk? Polski pakt nie będzie obowiązywał, bo Polska przyjęła dużo uchodźców z Ukrainy, wojennych uchodźców, tak? No to jak to się ma do tych słów? Skoro Sejmik Województwa przyjął stanowisko wobec sprzeciw paktu migracyjnego, nie emigracji w ogóle.
Tak, no właśnie zostawiliśmy niepotrzebnie to było, ja panu powiem tak, to była taka sesja sejmikowa nadzwyczajna. Tak jak mówię, PiS chciał szybciutko wzmóc tą narrację zwycięstwa po tym, jak wygrał prezydent Nawrocki wybory. Tam nie było czasu, żeby się jakby zbyt długo zastanawiać nad wszystkim i myśmy po prostu w ferworze tej przerwy, którą zaproponowaliśmy po to, żeby zmienić treść tego stanowiska. Pewnych rzeczy nie dopatrzyliśmy i dlatego te nieszczęśliwe dwa zdania zostały i niestety były pretekstem dla ministerstwa do tego, żeby nam nie dać środków finansowych. Nie wiem, czy pan pamięta, jak kiedyś powiaty, jakieś różne tam miejsca, nawet województwa przyjmowały uchwały w sprawie ludzi LGBT, prawda? I tego typu. Wszyscy oni się powycofywali ze swoich stanowisk ze względu na to, że przestali otrzymywać środki z Unii Europejskiej.
A czy tak to powinno wyglądać? Dzisiaj, że Polska jest szantażowana w jakiś sposób?
To nie, Polska nie jest szantażowana, tylko wie pan, ja panu powiem tak, jeśli się używa tego typu obszarów, jak właśnie migracja, jak LGBT, jeszcze inne do walki politycznej, to tak to mniej więcej wygląda, wie pan, to wtedy się idzie na całego. W tym wszystkim trzeba naprawdę rozumu, umiarkowania. Niech pan pamięta, że są w Polsce ludzie też w ramach grupy LGBT, prawda? I jest ich ponad 4 miliony, zdaje się, w Polsce i z tym trzeba żyć. No wie pan, nie zmieni pan.
Ale tutaj nikt nie zmieni pan
natury. Tak samo,
nie ma z tym problemu.
Mało tego, ja jeszcze powiem, trzeba z tym żyć i oni też muszą mieć swoje prawa.
Mają w Polsce swoje prawa, odbiegając od tego, co
ale chcą mieć takie, jak są na całym świecie.
Ale jeśli chodzi o migrantów,
to nasze stanowisko jest takie, że jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, jesteśmy za migracją legalną. Chcemy, żeby do Polski przyjeżdżali ludzie, którzy będą tu kompetentni, wykształceni i będą chcieli w Polsce pracować.
I przecież to się dzieje.
Dzisiaj, właśnie, tak, się dzieje. Wie pan, że my niedługo w ciągu najbliższych 10 lat możemy się skurczyć o 17%, bo dzieci się nie rodzą.
Ale mamy wielu obywateli, chociażby.
W Kolnie zamknięto porodówkę, bo dzieci się nie rodzą. W powiatach ksiądz Jurczak z Łap, ostatnio mi biskup opowiadał, Łomżyński, że powiedział, że w ciągu 3 miesięcy nie ochrzcił żadnego dziecka z parafii w Łapach. Oczywiście chrzcił tych, którzy przyjeżdżali, prawda, gdzieś tam z Białegostoku, z Warszawy, do swoich rodzin i chrzcili dzieci, ale nie ochrzcił z własnej parafii. To jest, wie pan co, to jest po prostu, ja już nie chcę mówić, co będzie w przyszłości, jeśli to tak dalej będzie.
Ale są u nas obywatele z Ukrainy, Białorusi, Hindusi, wielu innych narodowości jeszcze, więc to cały czas się dzieje, więc mówienie, zarzucanie, że województwo podlaskie nie dostanie pieniędzy na operę, bo jest przeciwko migracji, podczas gdy jest wielu obywateli innych narodów w Polsce, jest absurdem.
Tak jest, dlatego powtarzam, że ja jestem przeciwny temu, co zrobiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uważamy, że jest to pokrzywdzenie naszego województwa. To jest tak, jakby poszukiwano pretekstu do tego, żeby tych pieniędzy nam nie dać. I my się z tym nie zgadzamy. Będziemy teraz rozmawiać z ministrem kultury, będziemy rozmawiać z ministrem funduszy europejskich. Jak trzeba, będziemy rozmawiać nawet z premierem. Będziemy bronić naszego stanowiska, ale dla czystości sprawy powtarzam, uchyliliśmy to stanowisko, żeby też nie było tak, że za chwilę my mamy gdzieś w województwie setki projektów europejskich, które są przed nami albo są w trakcie realizacji. Żeby za chwilę nie było tak, że jeszcze i tamte projekty spotka podobny los.
Czy to nie jest trochę taki niebezpieczny precedens, że Unia Europejska, projekty unijne będą uzależnione od pewnych rzeczy. Program SAFE chociażby, tak? Gdyby on został przyjęty. I czy tu też by nie było zagrożenia, że Unia by powiedziała, no nie, wygrał rząd PiSu, Konfederacji, to wam nie daniemy, bo w naszym uznaniu praworządność została łamana. Czy nie jest to zagrożenie?
Nie sądzę. Wie pan, program SAFE myślę, że tak czy inaczej zostanie i tak przez Polskę przyjęty. To są pieniądze, które bez względu na to, czy pan prezydent chce, czy nie chce, są Polsce potrzebne. Jesteśmy w stanie zagrożenia. Musimy rozwijać nasz obszar obronny, przy okazji też obszar gospodarki, bo te pieniądze będą wpływały również na rozwój gospodarczy. Musimy rozwijać infrastrukturę i te pieniądze są potrzebne i będziemy z nich korzystać. Jeśli się w Polsce zmieni władza, nie sądzę, żeby były takie zakusy Unii Europejskiej, żeby zaraz, nie wiem, cokolwiek robić z programem SAFE.
Bo już i tutaj przecież posłowie, politycy PiSu, Konfederacji uprzedzali, że sprawa migracji może być tematem, może być takim narzędziem szantażu ze strony unijnych urzędników i tak się dzieje. W tym przypadku, na przykład.
Wie pan co, nie chcę już rozwijać tego tematu, bo i tak nie dojdziemy do porozumienia. Powiem panu w ten sposób jeszcze raz. Jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji. Unia Europejska, jeśli widzi jakieś, ma swoje klauzule w środkach Unii Europejskiej, jeśli wnioskujemy o te pieniądze, musimy w tych projektach być zgodni z tym, co Unia Europejska jakby wyznacza, wspólnota europejska. Ja nie mam z tym problemów. Powtarzam jeszcze raz. Żadnej nielegalnej migracji w Polsce. Jesteśmy na to przygotowani, mamy kordon na granicy, robimy wszystko, żeby jej nie było. Ale jeśli chodzi o migrację legalną, owszem, proszę bardzo.
Dobrała się do pana Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza, która sympatyzuje z Platformą Obywatelską, co by nie mówić. No i tutaj zarzucają panu, że chce pan swojego człowieka wepchnąć to na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego w Białymstoku.
Po pierwsze, żadna Gazeta Wyborcza nie sympatyzuje z Platformą, bo nie ma czegoś takiego jak Platforma Obywatelska. Jest
Koalicja Obywatelska.
Z Koalicją Obywatelską też nie sympatyzują. Ja w ogóle nie czytam tej gazety, także niech pan mnie nie pyta, co oni tam piszą. Zresztą ja nie wiem, w jaki sposób ją można przeczytać, bo tam kiedyś wchodziłem na gazetę, ale tam trzeba mieć jakiś abonament wykupiony, tak, coś
takiego. Za darmo się nie poczyta.
I tak, słucham?
Za darmo już się nie poczyta tam.
No tak, no to pan czyta, to pan wie. Ja nie wiem. W każdym bądź razie nie wiem, co tam piszą. Powiem w ten sposób, że jest w tej chwili konkurs na dyrektora Opery Filharmonii Podlaskiej i Teatru Dramatycznego. Ja jestem odpowiedzialny za obszar kultury i jednostki. Mamy ich 20 w województwie podlaskim. Potężne pieniądze pakujemy w te jednostki. Jesteśmy oczywiście z tego dumni, ale jest z tego też mnóstwo problemów, chociażby w Teatrze Dramatycznym, gdzie mamy już ponad 6-letnią inwestycję, która się nie kończy. Udało nam się rok temu znaleźć człowieka, który wreszcie sobie z tym poradził. Nie żaden artysta, aczkolwiek czasami artyści są mocni, jeśli chodzi o inwestycje, ale menadżer, który ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu inwestycji, wie, co to znaczy spotkanie z wykonawcą, z projektantem, wie, co to znaczy uzgodnienia projektowe, wie, co to znaczy spiąć wszystkich podwykonawców, wykonawców tej inwestycji i on startuje do tego konkursu. Startują też inni, każdy walczy o ten stanowisko i każdy posługuje się różnymi narzędziami, także jednemu sprzyja gazeta, drugiemu nie sprzyja. Ja powiem szczerze, specjalnie mnie to nie martwi, bo to zawsze tak jest. Zawsze tak jest. Jeszcze nigdy nie było, że jeśli chodzi o operę i teatr, a więc te największe jednostki kultury, które mamy w województwie, tam zawsze była walka o te stanowiska z różnych środowisk. Polski. Ja się tym nie przyjmuję specjalnie. Powiem tak, ja nie uczestniczę w procedurze naboru. Mało tego, te komisje są tak zbudowane, że tam są ludzie i z ministerstwa, i ze związków zawodowych, i ze stowarzyszeń. A Urząd Marszałkowski, powiem szczerze, jest w mniejszości. Także co będzie, kogo wybiorą, naprawdę możemy spodziewać się różnych wariantów.
Bo tu zarzucają, że to były burmistrz Rejgrodu, że to pana znajomy jest tak naprawdę.
No, oczywiście, tak. Że tak. No, ja pracowałem w Rejgrodzie w pionie inwestycji. Poznałem człowieka niezwykle sprawnego, aktywnego. Człowieka, który spinał inwestycje w takim momencie, i to unijne, i z terminami, gdzie rzadko komu się zdarza, gdzie poświęcał kilkanaście godzin dziennie na to, żeby rozmawiać z każdym dosłownie, który jest na budowie. Dlatego, że dzisiaj jest tak, jeśli mamy inwestycje publiczne, jeśli nie będzie człowieka, który nie będzie pociągał za wszystkie sznurki w tej inwestycji, to a cały czas naglą terminy, bo to są i środki unijne, czy inne. Ustawa o finansach publicznych jest bezwzględna. To nigdy ta inwestycja normalnie nie będzie funkcjonować. To takie niestety mamy realia.
To przejdźmy teraz do tematów tutaj bardziej lokalnych, jeżeli chodzi o Łomżę. O godzinie 10 odbędzie się briefing prasowy w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. No i prezentacja kolejnego sprzętu, tym razem między innymi mamograf.
Tak, to jest pokłosie tej dużej inwestycji z Krajowego Programu Odbudowy, a więc środków europejskich, które wpłynęły do Polski, te, które PiS przez 2 lata blokował. Dzisiaj te środki pozwalają rozwijać się szpitalom. I między innymi korzystają i szpitale powiatowe, chociażby w Kolnie. Przepiękny w tej chwili obiekt już dotyczący geriatrii, prawda, osób starszych powstaje. W różnych miejscach tak samo. I oczywiście to dotyczy naszych jednostek wojewódzkich. W takim dużym programie KPO Onkologia, BCO w Białymstoku, wszystkie nasze szpitale wojewódzkie otrzymały środki finansowe i oczywiście Szpital Wojewódzki w Łomży. To jest ponad 46 milionów złotych z KPO plus wkład własny Urzędu Marszałkowskiego na doinwestowanie całego obszaru onkologii w naszym szpitalu. I niedawno był rezonans magnetyczny, prawda? Dzisiaj mamy mamograf, gdzie powiem szczerze, chyba jeden z najnowocześniejszych sprzętów w Polsce w tej chwili, połączony z obszarem sztucznej inteligencji, gdzie kobiety mogą zbadać swoje piersi bez jakiejś dużej dawki jonizującej, a zarazem bezwzględnie uczciwy, można powiedzieć, no może źle wyrażam, precyzyjny w ten sposób w swoim wydaniu. I taki sprzęt już mamy dzisiaj w Łomży. To jest po prostu pierwsza liga światowa. Do tego oczywiście cały system biopsyjny, takiej biopsji małoinwazyjnej też przy okazji tego, bo kobiety wiedzą, te, które się badają, a powinny się wszystkie badać, bo rak piersi w tej fazie wykrytej, a szczególnie przez ten sprzęt, to nie jest żadna choroba tak naprawdę. To szybciutko się takie rzeczy zalecza i trzeba to robić. Do tego, jeśli dodamy jeszcze, oczywiście jak kupujemy sprzęt, to też remontujemy pomieszczenia, całe piony do naszego szpitala, powiem, że naprawdę to dobrze wygląda. Za tym też mamy, po pierwsze, dobrego menadżera, o właśnie, widzi pan, menadżera mamy w szpitalu, nie człowieka, który leczy, prawda, albo związany jest z ochroną zdrowia, ale człowieka, który spina organizację, finanse, infrastrukturę i on też myśli o tym, żeby za tym nowym sprzętem też szli ludzie, których ściągamy z całego regionu i wzmacniamy nasze kadry lekarskie. Dzisiaj naprawdę szpital może jeszcze nie w tej chwili, ale za kilka miesięcy to będzie jednostka naprawdę, z której będziemy dumni w województwie.
To już przesądzone, że ta łomżyńska baza PKS-u nie będzie w Łomży, że będzie na terenie gminy Łomża?
Prokurent PKS-u, prawda, no powiedzmy prezes, no jakkolwiek byśmy go nie nazwali, to jest w ogóle inna dewagacja, ale Już PKS nabył działkę w gminie Łomża, około 2,5 kilometra od naszego miasta, czyli tak naprawdę to jest Łomża. Współpracuje w tej sprawie z gminą Łomża, z wójtem gminy Łomża, Piotrem Kłysem. Wszystkie procedury są jakby teraz będą skupiały się na tym, żeby tę działkę odpowiednio zagospodarować. I wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli PKS, nową bazę adekwatną do funkcjonowania PKS-u w gminie Łomża. Jest to wszystko robione transparentnie, razem ze związkami zawodowymi. Robimy to wszystko uczciwie, niczego nie ukrywamy. Mówimy, skąd będą pieniądze. To będą pieniądze z tej upłynionej bazy w Zambrowie Wysokim Mazowieckim i liczymy teraz na sprzedaż tych nieruchomości na Sikorskiego i Spokojnej, tych siermiężnych, jeszcze pamiętających lat komunizmu, kompletnie nieadekwatne do funkcjonowania nowoczesnego transportu.
Właśnie, ktoś będzie chciał to kupić, tamtą działkę?
Podobno tak. Podobno są już chętni. Podobno są chętni i to poważni chętni. I to będzie, jeżeli to ja tu nie będę mówił, wie pan, o takich sprawach, bo też no wiadomo, że to są procedury i jakaś tam tajemnica obowiązuje, ale jeżeli ci ludzie kupią tą działkę, to będzie to fajna rzecz dla Łomży, to będą dodatkowe miejsca pracy, to będą też podatki, które miasto będzie mogło egzekwować, to będzie też zagospodarowana ta część Łomży, która już tak fajnie wygląda, no bo był pan na ulicy Sikorskiego, prawda, tam przy tym, przy Kastoramie, prawda, w tych okolicach.
No dzieje się,
fajnie
dzieje
to wygląda, to tak już...
Już nie straszy.
Nie straszy, no, chociaż jak
oprócz tej bazy PKS-u.
Oprócz tej bazy PKS-u, no, z której się wszyscy śmieją, prawda, no to tak to wygląda.
Czyli tak, działka nabyta już jest?
Tak.
To kiedy to wszystko ruszy tak namacalnie już?
No musimy ją tam, wie pan, no, staramy się gospodarować pieniędzmi racjonalnie. Ta działka jest rolna na razie, ale tak jak mówię, wszystko zależy od gminy Łomża, bo te procedury wiadomo, że są administracyjne i szybko ją przekształcimy. Jest już koncepcja, projekt tej bazy. No,
jakie koszty
działki? Myślę, te koszty zdziałki to był 600 tysięcy. Nie, 800 chyba. Na ostatnim sejmiku mówiliśmy, bo
600-800 tysięcy.
Jakoś tak, ale to jest 4 razy mniej niż działki, które są już przekształcone z infrastrukturą. Tutaj staramy się to robić jakby, no mówię, no PK, jeżeli nam zależy, żeby ta firma funkcjonowała, musimy liczyć pieniądze cały czas, bo to nie są przelewki. Nie może być, myśmy teraz dofinansowali, znaczy poręczyli kredyty, poręczenie wystawiliśmy w ramach samorządu województwa na zamierzenia PKS-u, ale tego też nie można robić w całą nieskończoność, prawda, bo ten pion powinien być tak naprawdę, to jest przedsiębiorczość. Są firmy, które nie są wspomagane przez czynnik publiczny, prawda, sobie radzą. Tak samo i powinien PKS sobie radzić, ale po to, żeby sobie radził, musimy zmieniać jego wizerunek, musimy kupować autobusy nowoczesne, musimy mieć inne bazy. To wszystko musi inaczej wyglądać, żeby mogło konkurować.
To jeszcze w tym roku tam prace mogą się zacząć?
Tak, myślę, że tak, to na 100%.
To już krótkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź, bo kończy nam się czas. Będzie pan tęsknił za Piotrem Serdyńskim, Hubertem Norowskim w Koalicji Obywatelskiej? Bo odeszli, pożegnali się z panem.
Ja bardzo cieszę się, że odeszli, bo
wprost.
Wie pan, nie można być z PiS-em i w Platformie od razu, prawda, czy w Koalicji Obywatelskiej. Także sprawa jest jasna. Otwiera się nowy etap współpracy, ale już na czystych warunkach, o tak powiem.
Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Nasz gość dnia.